Nie tak dawno byliśmy świadkami zdarzeń, byliśmy świadkami, chodzi mi o wesela. Tak się złożyło, że akurat w naszym zgromadzeniu, tak teraz dosyć regularnie, co roku, czy nawet częściej, mamy jakieś wesele. Ostatnio była Aneta z Danielem, wcześniej Agnieszka z Michałem, Malwina, Magda. I choć te wesela były różne, to myślę, że miały taką wspólną jedną cechę. Na pewno jak patrzy się na dwoje młodych ludzi, którzy się pobierają, to są ludzie szczęśliwi. Nie będę wnikał w dalsze potem ich życie, ale ten moment na pewno jest to wielkie szczęście tych dwojga młodych ludzi. I kiedy tak na to patrzyłem, to przyszło mi do głowy, tak Pan mi to położył na serce, jak to w sumie jest z nami? Jak to jest z nami, którzy poznaliśmy Pana, którzy oddaliśmy Mu swoje życie, narodziliśmy się na nowo? I myślę, że tak jak często podkreślamy, chociażby z tego fragmentu z Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus mówi, że przyszedł po to, żebyśmy mieli życie, ale żebyśmy te życie mieli w obfitości. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili krótko właśnie nad tym, co to znaczy być szczęśliwym. Co to znaczy mieć to szczęście? Gdybyśmy zapytali gdziekolwiek ludzi, czy chcą być szczęśliwi, no to odpowiedź chyba byłaby jednoznaczna. Gdybyśmy sami siebie teraz zapytali, czy kto chce być szczęśliwy? Myślę, że wszyscy by odpowiedzieli, że chcą być szczęśliwi. Ale my jako chrześcijanie mamy Słowo Boże. Mamy Biblię, która nam mówi, w jaki sposób my możemy być szczęśliwi. Bo mimo, że nie jesteśmy tu u siebie, mimo, że my oczekujemy czegoś lepszego, to myślę, że Bóg nie chce, żebyśmy tu żyli w jakiś sposób stłamszeni, zasmuceni, choć w pewnym sensie też, ale chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Jak możemy to osiągnąć? Zobaczmy do Słowa Bożego, co Biblia mówi na ten temat. Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza te znane miejsce z 5 rozdziału. 5 rozdział Ewangelii Mateusza od 1 wiersza. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie, a otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Może dotąd. Kiedy popatrzymy na ludzi, na świat, to ludzie też dążą do szczęścia. Ale myślę, że to jest trochę podobne do fali morskich, dlatego że ludzie chwilowo mogą odczuwać jakiś rodzaj zadowolenia, chwilowo mogą odczuwać jakieś szczęście i to jest ta fala, która dobija do brzegu, ale za chwilę wraca codzienność. I człowiek nieodrodzony zawsze pozostanie niezadowolony, przynajmniej z trzech przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że został stworzony na podobieństwo Boże. I to podobieństwo, to coś powoduje, że człowiek tęskni za tym, żeby być z Bogiem. Człowiek bez znajomości, po drugie, jest bez znajomości prawdy, jest zagubiony, zakłopotany. Dla mnie takim fajnym przykładem tego jest, że w zasadzie wszystko, co Bóg stworzył, ma swój konkretny cel i sens, i nawet zwierzęta, które jak to ludzie określili, mają instynkt, czyli zasób wiedzy, który im jest potrzebny do tego, żeby przetrwać. one znają w tym prawdę w takim fragmencie, który Bóg im wyznaczył. Jeśli człowiek nie pozna prawdy, a wiemy, kto jest prawdą, to czuje się zagubiony i zakłopotany, dlatego nie może na trwale osiągnąć szczęścia. No i po trzecie, człowiek potrzebuje pokoju. Myśmy z młodzieżą wczoraj akurat rozważali końcówkę drugiego listu do Tesaloniczan i tam jest mowa o Pan pokoju, tam jest użyte, wcześniej Bóg pokoju. I wiemy, że tylko Bóg tak naprawdę może dać ten pokój, który uspokaja serce. Ten wyraz, który tutaj mamy na samym początku, błogosławieni ubodzy, czy samo słowo błogosławieni można przetłumaczyć w różny sposób. Ja znalazłem takie określenia jak szczęśliwy, zaspokojony lub wysoko zaszczycony. Mnie najbardziej podoba się to słowo szczęśliwy, bo błogosławiony to tak naprawdę jest ktoś, kto jest szczęśliwy, zadowolony, zaspokojony. Gdy popatrzymy na kontekst tego fragmentu, to wydaje mi się, że troszeczkę dla nas, chrześcijan, ten fragment jest, nie doceniamy tego fragmentu, dlatego że on faktycznie wskazuje, jest tutaj mowa do uczniów, ale są tu dwie grupy ludzi, dlatego że wcześniej jest mowa o tym, że pod koniec czwartego rozdziału, że szły za nim liczne rzesze z różnych stron, więc był tłum i byli uczniowie. W Ewangelii Łukasza czytamy, że tam jest dosłownie, że Pan Jezus chyba obrócił na nich, czy popatrzył na uczni. Tak, w szóstym rozdziale, gdzie to, ten sam fragment jest opisany, w szóstym rozdziale Ewangelii Łukasza w 20 wierszu jest napisane, a on podniósł oczy na uczniów. Czyli były tam te dwie grupy ludzi, a Pan Jezus szczególnie popatrzył na uczniów i tak jak tu mamy napisane, nauczał ich mówiąc. Więc z jednej strony jest to skierowane do uczni, którzy mogli zobaczyć wielkość tej ziemi obiecanej, czyli do Izraela, który oczekuje tego, że będzie miał tego Mesjasza, który zaprowadzi to królestwo, ale z drugiej strony do tych tłumów, którzy mogli zobaczyć, w czym jest istota szczęścia, w czym jest istota naśladowania i życia z Panem Jezusem. I chciałbym właśnie, żebyśmy dzisiaj popatrzyli z tej drugiej strony, czym dla nas chrześcijan jest to, co Pan Jezus tutaj określa jako szczęśliwi, jaki jest sposób na to szczęście, jaki jest klucz do tego szczęścia. Kiedy popatrzymy na te tłumy, które tu się znajdowały, to wiemy, że oni nie mogli o sobie powiedzieć, że są szczęśliwi. Za Panem Jezusem nie szli przeważnie ludzie, którzy byli bogaci, którzy byli jakoś w elicie intelektualnej, ale szli właśnie ubodzy, szli ci biedni ludzie, którzy byli uciskani i oni na pewno nie byli szczęśliwi, choćby z tego powodu właśnie, że byli pod jarzmem przecież Rzymian. Oni nie byli wolnym narodem. A jednak Pan Jezus mówi do nich szczęśliwi. Jeśli popatrzymy na ten pierwszy fragment, który tutaj mamy, czyli błogosławieni ubodzy, to gdyby się na tym zatrzymało to myślę, że większość z tych ludzi właśnie tam by było zadowolonych. Dlatego, że oni byli ubodzy. My dzisiaj ubodzy raczej nie jesteśmy, ale Pan Jezus dodaje tu jeszcze coś. Błogosławieni ubodzy w duchu. I to jest to zasadnicze, ten pierwszy fundamentalna rzecz, która mówi o szczęściu. Nie chodzi tutaj o żadne rzeczy materialne. Chodzi o to, żebyśmy byli albo byli świadomi tego, że jesteśmy ubodzy. I co to oznacza? Myślę, że to oznacza, że musimy być świadomi tego, że w nas, co wielokrotnie potwierdzamy, naprawdę nie ma nic. Duchowo my jesteśmy bardzo ubodzy. I nikt nie jest bardziej godny politowania od tego, który znajduje się w wielkiej potrzebie, a tego nie widzi. Nikt nie jest bardziej głupi od tego, który nic nie wie i nie wie o tym, że nic nie wie. Jak sobie przypomnimy Samsona, to on stojąc w jakiejś dolinie, kiedy Bóg go opuścił, on o tym nie wiedział. On o tym nie wiedział, że Bóg go opuścił. I to jest stan, który naprawdę jest bardzo, bardzo smutny. Dlatego my musimy sobie zdać z tego sprawę, że jesteśmy ubodzy. Pan Jezus dał wstrząsający obraz człowieka, który pomieszał pojęcie bogactwa i ubóstwa. Otwórzmy sobie z Ewangelii Łukasza, to znane miejsce też, które mówi o tym. To jest Ewangelia Łukasza. Dla mnie to też jest taki opis współczesnego człowieka. Ewangelia Łukasza, od 13, właściwie później, od 16. Rozdział 12, od 16 wiersza. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów. I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twoje, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. To jest obraz dzisiejszego człowieka, dla mnie przynajmniej. Ludzie, jeśli już coś nagromadzą, to mówią sobie, no jak już nagromadziliśmy, mamy tyle akcji gdzieś tam kupionych, to kupimy jeszcze więcej akcji. Ten tutaj mówi, zburzę to, co mam, bo już jest za małe, wybuduję coś większego. A jak już ma, to potem mówi, no to teraz co będę robił? Odpocznij, jedz, pij, wesel się. To jest dzisiejszy świat. Jak masz te dobra, to się ciesz. Ale co Bóg mówi? Bóg mówi na taką postawę, głupcze, pomieszałeś w ogóle wartości, w ogóle nie widzisz, co jest ważne, co jest nieważne. I oby nie było tak w naszym życiu, że nam się też to pomiesza. Że będziemy bardziej cenić i dążyć do tego, co jest na świecie. Będziemy chcieli budować coraz większe nasze stodoły, żeby sobie tylko pomnażać nasz majątek, a nie będziemy dbać o nasze dusze. Już na wtorkowym rozważaniu żeśmy zwracali uwagę, że człowiek to jest ciało, duch i dusza. I jeśli my będziemy dbać tylko jednostronnie, będziemy dbać tylko o nasze ciało, co dzisiaj też jest przesadnie robione, to będziemy zagładzać naszą duszę. Wtedy ta dusza będzie niespokojna, wtedy ta dusza będzie czegoś chciała, będzie do czegoś dążyła. Musimy uważać, w jaki sposób zaspokajamy wszystkie te trzy elementy, z których się składamy. Musi to być co najmniej równowaga, a myślę, że ze znacznym naciskiem właśnie na duszę. Bo jeśli nie będziemy jej karmić, to wtedy będzie, ostatnio niestety mało nas chodzi na spotkania wtorkowe, więc być może powtórzę, brat Piotr mówił o tym, że właśnie to ciało jest podobne do jakiegoś zwierzęcia, które biegnie po ziemi, które jest połączone z ptakiem, który lata. I to jest takie porównanie ciała i duszy właśnie. Jeśli karmimy to ciało, to te zwierzę, które biega po ziemi, jest mocne i ono wtedy trzyma nas jak gdyby na uwięzi. A jeśli mamy duszę karmioną, wtedy możemy rzeczywiście być tam, gdzie Słowo Boże nas wzywa, żebyśmy patrzyli na to, co jest w górze, żebyśmy do tego zdążali. Niestety wielu właśnie głodzi swoją duszę i wtedy w różny sposób próbuje zaspokoić. Jeśli dzisiaj popatrzymy na świat, to ludzie w różny sposób, przez różne już używki najdziwniejsze, które wymyślają, próbują jak gdyby stłumić tą tęsknotę, która w duszy każdego człowieka jest. Próbują zaspokoić czy zastąpić to, co jedynie może dać Bóg. A więc to przyznanie się nasze do duchowego ubóstwa pozwala tak naprawdę dopiero Bogu wejść do naszego życia i pozwala Mu dać Mu coś z tego, co On ma dla nas. Jeśli popatrzymy z drugiej strony na to, to jeśli będziemy świadomi tego ubóstwa, to będziemy gotowi na to, żeby ktoś, kto ma, ktoś, kto na pewno nie jest ubogim, dał nam coś do naszych wnętrz. I to jest właśnie Pan Jezus, który chce nam dać. Pan Jezus już, jak żeśmy słyszeli, 2000 lat temu przygotował taki lek właśnie dla duszy ludzkiej. Takie lekarstwo, które może zaspokoić i rozwiązać właśnie takie problemy. I to jest jedyny sposób, żeby człowiek był bogaty, bogaty w Bogu. I myślę, że jeśli jest tu ktoś, kto jeszcze nie uczynił tego, to nie są jakieś puste słowa, to nie jest coś, czego się nie da nawet dowieść. Ja myślę, że przez święte życie ludzi, którzy to przeżyli naprawdę, którzy pokazują to też, można powiedzieć, że to jest prawda. To nie jest żaden wymysł. I ci, którzy to przeżyli, mogą to na pewno w 100% poświadczyć, że tylko Pan Jezus daje szczęście i tylko Pan Jezus może zaspokoić nasze dusze. Jednak Bóg wymaga czegoś od ciebie. właśnie tego, żeby przyznać się do tego ubóstwa. Właśnie tego, żebyś ty to przyznał. Jeśli tego nie przyznamy, jeśli ktoś powie, że nie, nie, ja nie potrzebuję, bo ja wszystko mam. Ja jestem bogaty, mnie niczego nie brakuje. To po pierwsze oszukuje samego siebie, a po drugie Bóg z takim człowiekiem no niestety nie może nic zrobić. Bo to jest właśnie ta nasza cząstka, że człowiek musi to zobaczyć. Musi widzieć, że tylko Bóg może mu dać nową naturę. I wtedy, jak ktoś ładnie powiedział, że do naszej duszy zostaje włożona część nieba. Wtedy mamy zadowolenie i pokój. Jeśli z innej strony na to popatrzymy, to jeśli ktoś jest ubogi, to musi się zaprzeć samego siebie, żeby służyć Panu Jezusowi. To znowu jest to spojrzenie na siebie, że ja tak naprawdę nic nie znaczę, ja tak naprawdę jestem niczym. Jak popatrzymy na tego bogatego młodzieńca, który przyszedł do Pana Jezusa, to on miał jeden problem. On mimo, że uważał się, i zresztą Pan Jezus mu tego nie zanegował, że wypełnia to wszystko, co mówi zakon, to jednak nie potrafił zrobić jednej rzeczy. Nie potrafił oddzielić siebie od tego, co miał, od swojego bogactwa. Gdyby potrafił oddzielić to i powiedzieć, no to są rzeczy, które tu są na ziemi, mam je, chwała Bogu, Bóg mi je dał, ale nie potrafił tego oddzielić. Dlatego odszedł i nie wiemy, co się później z nim stało. A więc możemy powiedzieć, że niebo w życiu obecnym i przyszłym nie opiera się o zasady, mówiąc tak wprost, pieniędzy czy kasy. To nie o to chodzi. Ciało i krew nie odnajdą drogi do Królestwa Niebios, tak jak tu mamy napisane, że takich jest Królestwo Niebios. Dalej mamy napisane, że błogosławieni albo szczęśliwi są ci, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I znowu, jak popatrzymy na to tak pierwszy raz, to jest tu paradoks. Jak mogą być szczęśliwi ci, którzy się smucą? Przeważnie ludzie, którzy są szczęśliwi, to się nie smucą. Są radośni. A jednak tak mówi Słowo Boże. Jeśli popatrzymy na dzisiejszy świat, to na pewno nie jest to świat, który jest smutny. Dzisiaj mówi się, jak to masz, to używaj tego, ciesz się, baw się, bo nie wiadomo, jak będzie. Tak jak ten człowiek, któryśmy czytali, ten, do którego Bóg mówił, głupcze. Więc ludzie dzisiaj w świecie patrzą, co się dzieje, cieszą się tymi bogactwami, które mają i właśnie jak te fale morskie. Raz się cieszą, za chwilę znowu są smutni, jak przyjdą jakieś okoliczności zewnętrzne, które ich załamują. I to jest trochę podobne, ale we wnętrzu przeżywają właśnie te braki, o których żeśmy mówili. Trochę podobne to jest do, nie wiem, czy kojarzycie taki obraz z Matejki, Stańczyk. Stańczyk to był błazen, który był na dworze jakiegoś króla, już nie pamiętam jakiego, i go świetnie Matejko narysował, kiedy on siedzi w tym stroju swoim błazeńskim i ma bardzo poważną minę. To jest właśnie też obraz właśnie ludzi. Z jednej strony on musiał się cieszyć, skakać przed tym królem, rozbawiać go po prostu, a z drugiej strony to był jeden z mądrzejszych ludzi swojego czasu. I on się zastanawiał nad życiem i on był pełen troski, jak to się wszystko rozwija. Trzeba jeszcze zwrócić na to uwagę, że Pan Jezus tutaj nie powiedział, że błogosławieni są ponurzy, błogosławieni są ci, którzy są gderliwi, ci, którzy są jakimiś maruderami. To nie o to chodzi. Tutaj jeden rozdział dalej, Pan Jezus mówi w 6 rozdziale, w 16 wierszu, mówi do faryzeuszy, zdaje się. Mówi do uczniów, ale mówi właśnie o tych, którzy niewłaściwie postępują, bo mówi, a gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. A więc faryzeusze zrobili tak naprawdę z religii maskaradę. Oni, gdy ktoś ich widział, to zakładali maski, nosili te długie szaty, lubili, jak się ich pozdrawia, bo to ich własne ego im podnosiło. I my dzisiaj nie powinniśmy postępować w ten sposób. Jeśli ktoś się cieszy, to niech to wyraża. Przepraszam, oczywiście to nie jest taki sposób, że my teraz będziemy, tak jak to gdzieniegdzie się dzieje, nagle tu wszyscy skakać, tańczyć albo coś w tym stylu. Ale radość, która jest głęboko w nas, nie może... Być może są tacy ludzie, którzy w taki sposób to objawiają, ale większość ludzi okazuje to na zewnątrz. Kiedy komuś świadczymy, jeśli z kimś rozmawiamy i przy tym się będziemy uśmiechać, przy tym będziemy jakoś wewnętrznie tak pałać, to jest zupełnie inny odbiór, niż będziemy z grobową miną komuś mówić, tak, Pan Jezus może cię zbawić. Nie wiem, czy żeście czegoś takiego doświadczyli, ale ja mogę powiedzieć z swojego doświadczenia, że naprawdę tak to jest. Jeśli się uśmiechamy, jeśli okazujemy tą radość, którą mamy, to jest to zupełnie inaczej. Więc strzeżmy się tego, żeby nie przybierać jakiejś dziwnej maski, no bo tak wypada, no bo tak jest dobrze, bo tak wszyscy robią. To nie o to chodzi. Pan Jezus zna motywy, zna nasze serca. Wie, z jakim nastawieniem tutaj przychodzimy, wie, z jakim nastawieniem głosimy komuś. To jest Bogu wiadome i Panu Jezusowi. Dlatego strzeżmy się tego, żeby przybierać jakieś dziwne maski i udawać jedni przed drugimi nie wiadomo co. Jeśli chcielibyśmy się zastanowić, co to właściwie jest smutek, to możemy powiedzieć, że to jest poczucie głębokiego żalu wskazujące się daną sprawą. Bóg tutaj, jeśli tu mowa jest o smutku, to jest właśnie wrażliwość, współczucie i delikatność na potrzeby bliźnich i całego świata. Możemy na to popatrzeć w pięciu różnych aspektach. Pierwszy to jest smutek z powodu naszej niewystarczalności i to się trochę wiąże właśnie z tym, że jesteśmy ubodzy. Kiedy popatrzymy na Jeremiasza, o którym się mówi, że to był płaczący prorok, bo on bardzo często właśnie tak się zastanawiał, tak się smucił, to on smucił się nad tym złym światem. Chociażby w 10 rozdziale 23 wierszu Jeremiasza możemy przeczytać. Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoimi drogami. To była świadomość tego, że cały świat jest pod panowaniem szatana, pod panowaniem diabła. I to sobie trzeba jasno powiedzieć. Jeśli ktoś się na nowo nie narodził, to idzie według tego, jak mu mówi diabeł. A więc zanim możesz stać się silny, musisz sobie uświadomić, że jesteś słaby. Zanim przyjmiesz moc, musisz najpierw wyznać swoje słabości. Trzeba najpierw opłakiwać i żałować tego, że jesteśmy grzesznikami. Jeśli będziemy świadomi tego, że jesteśmy grzesznikami, jeśli będziemy się z tego powodu smucić, to jest pierwszy krok do tego, żeby przyjąć Zbawiciela. Izajasz również, ten wielki prorok, mówił w 6 rozdziale, bo mówi, biada mi, bo jestem człowiekiem o nieczystych wargach. Więc już był świadomy, że on przed Bogiem jest nikim. On przed Bogiem jest grzesznikiem, który potrzebuje Boga. Każdy, kto doświadczył Bożej świętości, nie może zadowalać się tym, co jest w nim. Jeśli porównujemy z sobą, to też się często mówi, kogoś z drugim człowiekiem, siebie z drugim człowiekiem, to wtedy może jeszcze wypadamy jakoś. Ale jeśli popatrzymy na świętość Boga i na nas, to musimy się zasmucić, musimy być świadomi tego, że jesteśmy niczym. Biblia mówi, że bliski jest Pan tym, których serce jest złamane. To jest Psalm 34. Wiemy dokładnie, że człowiek nie może sam siebie zbawić. Jedynie przyjście Pana Jezusa na świat spowodowało to, że człowiek, widząc swoją niewystarczalność, może być zaspokojony wystarczalnością Boga. Dalej możemy powiedzieć, że drugi rodzaj smutku jest smutek w czasie pokuty. Jeśli uświadomimy sobie, że nasz stan, który nas oddziela, odłącza od Boga, jest spowodowany grzechem, musimy się zasmucić i musimy pokutować. Jako we wtorki też żeśmy właśnie o tym mówili, że jako ludzie, poszczególni ludzie pojedynczy, nie mamy żadnego wpływu na to, na cały grzech, który się dzieje na świecie. Być może pośrednio przez zgłoszenie Ewangelii, ale generalnie nie mamy na to wpływu. Mamy wpływ na to, co my robimy. Mamy wpływ na to, czy my grzeszymy, czy my nie grzeszymy. I od tego się wszystko zaczyna. I od tego się zaczyna, jeśli my będziemy w naszym życiu zdecydowani, żeby nie grzeszyć, żeby żyć tak, jak Bóg tego wymaga, to jest pierwszy właściwy krok. W Joelu, w 2 rozdziale, 12 wierszu, Księga Joela, 2 rozdział, 12 wiersz. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu. Taki jest Boży porządek. Musi być świadomość tego, że nie jesteśmy nic w stanie zrobić i musi to być w poście, płaczu i narzekaniu. Z powodu tego, że widzimy, że w nas jest grzech. Z powodu tego, że nie jesteśmy w stanie sami z sobą nic zrobić. Ale to nie jest płacz z litości nad sobą, ani nie jest smutek z litości nad sobą, ale z tego powodu, że jest w nas grzech, że człowiek upadł i każdy teraz jest grzesznikiem. Biblia mówi, smutek od Boga prowadzi do zbawienia. I chcielibyśmy o tym też pamiętać. Trzecim rodzajem smutku jest smutek miłości. Jeśli chciałbyś zmierzyć swoją miłość, jaką masz naprawdę do Boga, to możesz to sprawdzić przez miłość, jaką masz do swoich bliźnich. Jeśli nie kochamy przede wszystkim my siebie nawzajem jako dzieci Boże, ale również ludzi z tego świata, to musimy się zastanowić, jak to naprawdę jest z naszym stosunkiem do Boga, jak to jest naprawdę z naszą miłością do Boga, bo to jest z sobą ściśle związane. Lincoln kiedyś powiedział, Abraham Lincoln powiedział pewnego razu, godne politowania jest ten, kto nie może odczuwać uderzenia bata spadającego na plecy innego człowieka. Wiemy, że dzisiaj świat jeszcze bardziej niż kiedyś chyba jest w ogóle nieczuły i jest obojętny na to, co się dzieje z drugim człowiekiem. Wiemy, jak dzisiaj wygląda sytuacja, jeśli byśmy spotkali kogoś, kto jest bity przez innych, to większość ludzi przejdzie obok. Większość ludzi w ogóle nie zareaguje na potrzeby innych, nawet gdyby ktoś leżał i był chory i umierał na ulicy. Większość ludzi go ominie. Ale temu się nie ma co dziwić, bo ci ludzie nie znają Boga. Ci ludzie żyją według własnych wartości. A my? Czy z nami jest inaczej? Czy my podchodzimy do tego inaczej? Przecież wiemy, jesteśmy świadomi tego, że miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. Czy teraz tą miłość, która jest w nas, przekazujemy i okazujemy innym? I to właśnie w takich drobnych rzeczach. Powiem szczerze, że szczególnie mnie to tak dotknęło, kiedy teraz były powodzie w naszym kraju. I u mnie w pracy akurat parę osób skrzyknęło się, zaczęło robić zbiórkę na tych powodzian. Jak przyszły do mnie się zapytać, czy ja coś nie mam dla tych powodzian, to przyznam, że zrobiło mi się głupio. Dlatego głupio, że uważam, że właśnie my jako chrześcijanie powinniśmy pierwsi występować z taką inicjatywą, żeby pomagać innym. Ja nie mówię później, jak dotknęło konkretnie naszych braci i sióstr w Bogatyni, to w jaki sposób żeśmy zareagowali. Ale myślę, że nawet tych ludzi, którzy nie są odrodzeni, to jest doskonały moment, żeby im pokazać właśnie miłość Bożą. Co myśmy zrobili, jeśli już wiedzieliśmy, że tak blisko nas była powódź, że są ludzie bez domów, bez jedzenia, bez ubrań, bez niczego, bez środków do życia. Co myśmy zrobili? Nic. Czy to jest właściwa postawa? Myślę, że nie i myślę, że dobrze, bo jakbyśmy się nad tym zastanawiali. Franciszek z Asyżu odkrył tajemnicę szczęścia. Ja sobie to zapisałem, bo to mi się podobało i myślę, że to jest taka kwintesencja tego też, o czym mówimy. On mówił tak. Panie, pozwól, abym raczej szukał, by pocieszać, niż być pocieszanym. Rozumieć, niż być rozumianym. Miłować, niż być miłowanym. Gdyż przez dawanie otrzymujemy, przez zapominanie o sobie znajdujemy, przez przebaczanie dostępujemy przebaczenia, a przez umieranie budzimy się do wiecznego życia. Nasze pokolenie jest gruboskórne, jest obojętne i jest złe. Łzy wylane nad samym sobą są łzami słabości, ale łzy wylewane nad ludźmi, nad światem, który ginie, to są oznaką siły. Jeśli popatrzymy na naszego Pana, to Pan Jezus przecież płakał. Płakał przy grobie Łazarza, płakał nad Jerozolimą. Więc smucił się z tego powodu i to jest dla nas przykład, który powinniśmy naśladować. Innym rodzajem jest też smutek nad grzechem. Bóg pragnie, ogólnie rzecz mówiąc, abyśmy się przejęli sprawą zgubionych ludzi, zgubionego świata. Bóg chce, abyśmy się smucili z tego powodu, że ludzie nie znają Boga, że ludzie są zgubieni, są grzeszni. Mamy się tym przejąć. Gdybyśmy chociażby też rozważaliśmy z młodzieżą fragment, w którym wielki apostoł Paweł prosi o modlitwy zbór, który był młodym zborem, jeśli tak można powiedzieć. Czyli ten apostoł, który by się wydawało, że jest tak mocny, potrzebował modlitw innych braci i sióstr. I myślę, że my tak samo potrzebujemy. Jeśli nie możemy nawet bezpośrednio zająć się jakąś większą ewangelizacją, to możemy się modlić jedni za drugimi, za tymi, którzy to czynią. I ta modlitwa jest naprawdę dużo warta. Ta modlitwa naprawdę przynosi owoce. Obyśmy o tym też pamiętali, że możemy w ten sposób przyczyniać się do rozkrzewiania Ewangelii. I ostatnim rodzajem tego smutku, który sobie wymieniłem tutaj, jest smutek z powodu życia na świecie. Musimy smucić się z tego powodu, że żyjemy tutaj. We wtorek też żeśmy mówili, że Bóg to tak to postanowił, że człowiek, kiedy się narodzi na nowo, czuje to, że już nie jest stąd, że jego nowe życie, które ma, należy do nieba, ale jednak żyje tu na ziemi. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, bo jak Słowo Boże nam mówi, przechodzimy tu różne rzeczy, które nas gnębią, przechodzimy choroby, przechodzimy różne doświadczenia i to nie jest nic wesołego. Ale ten smutek, który powoduje w nas to, że powinien ten smutek powodować nas to, że będziemy się modlić za tym światem. Będziemy się modlić o ten moment, kiedy Pan Jezus nas stąd też weźmie. Wiemy, że On powiedział sam, że wkrótce to się stanie i dlatego możemy z radością też oczekiwać na Jego przyjście. I Biblia bardzo zdecydowanie zachęca nas do triumfowania nad naszymi trudnościami. Psalmista w psalmie 30 w 5 wierszu powiedział, że płacz nadchodzi z wieczora, ale rankiem wesele. Musimy starać się przezwyciężać to, co wszystko nas smuci, to, co nas w jakiś sposób doświadcza. Jeśli Bóg nas wprowadza w jakieś doświadczenie, to też wielokrotnie żeśmy mówili, to ma w tym konkretny cel. Nie po to, żebyśmy chodzili w jakimś w cierpieniu czy jakimś doświadczeniu długo, tylko żebyśmy z tego wzięli naukę, wyciągnęli jakieś wnioski i żyli bardziej świętym życiem. Jest napisane, że szczęśliwi, jeśli wrócimy do tego naszego tekstu, szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Niestety, ten fragment jest taki obfity, że nie wiem, czy nam się uda wszystko tutaj powiedzieć. Chciałbym tylko jeszcze zwrócić uwagę, że mamy następny wiersz, który mówi o cichości. Cichość to znowu jest słowo, które można przedstawić również jako pokorne nastawienie. Jeśli ktoś jest cichy, to przeważnie jest to pokorne. Takie jest drugie, niektóre tłumaczenia zresztą tak to tutaj oddają. Wiemy, że Pan Jezus, kiedy mówił coś, to nie były słowa, które, tak jak mówią filozofii, że oni przypuszczają, że coś to tak wygląda w ten sposób. Pan Jezus mówił zawsze jasno i dobitnie, jako ten, który wszystko wiedział. Jeśli mówił tutaj o szczęściu, to nie mówił tego jako ktoś, kto hipotetycznie wie, jak to szczęście będzie wyglądać. Nie, on wiedział z praktyki, on wiedział, on był szczęśliwy. On był szczęśliwy pomimo tego wszystkiego, co tutaj na ziemi przychodził. I dlatego Pan Jezus nigdy nie mówił słów takich, no, jak czasami my ludzie mówimy, bo nie jesteśmy do końca czegoś pewni, że no, być może tak to jest, albo odważam się powiedzieć. Pan Jezus mówił jasno, dobitnie. Muszę to niestety skrócić, bo brakuje nam czasu, ale jeśli słowo pokorne jest bardzo dzisiaj w świecie, jeśli chcielibyśmy zdobyć jakąś pracę, jeśli pracujemy w jakimś miejscu, to powinniśmy być pokorni i cisi, no to jak na nas inni patrzą? Dzisiaj się mówi, szczęśliwy jest ten, kto ma gadane, kto potrafi sam siebie sprzedać i kto potrafi być nawet w tej swojej pracy agresywny, bo inaczej go zadepczą. To nie jest tak. Słowo Boże mówi, błogosławieni, szczęśliwi, cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Więc my jako chrześcijanie mamy być pokorni, mamy być cisi i mamy przez to też innym pokazywać, że ta praca oczywiście. Znowu mamy w liście do Tesaloniczan, kto nie pracuje, niechaj i nie je. Więc praca nam jest potrzebna i musimy pracować. ale praca nie jest też celem naszego życia. Zrobienie kariery nie jest celem naszego życia. I to musimy też pokazywać. Mamy trzy przykłady, mi się nasuwają, ludzi, którzy byli pokorni. Mamy napisane o Mojżeszu, że był skromnym człowiekiem najbardziej ze wszystkich. Ale czy on taki był od początku? Czy on był od początku taki pokorny? Popatrzmy jego pierwsze wystąpienie, kiedy o własnych siłach przyszedł do Izraelitów. Co on zrobił? Był tak porywczy, był tak agresywny, że zabił tego drugiego. Weźmy Piotra. Piotr, jeśli chciał w własnych siłach działać, to wyciągnął miecz i uciął ucho temu słudze. Paweł tak samo, był tak gorliwy w tym wszystkim, że prześladował Kościół. On sam szedł do tych dostojników i dajcie mi listy, ja znowu pójdę ich gnębić, bo ja jestem teraz taki tu mocny i ja im pokażę dopiero. A później? Później był pokorny, dlatego że właśnie ci, którzy naśladują Pana Jezusa, są pokorni. Co do pokory, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że to, że jesteśmy różni, to, że każdy z nas ma jakieś usposobienie czy charakter, nie powoduje, że jesteśmy bezużyteczni dla Pana. Myślę, że tak jak się mówi, że poskromiona energia jest o wiele bardziej przydatna do tej, która jest nie. Weźmy na przykład to, co człowiek się z tym zmaga, pioruny. To jest niesamowita ilość energii, ale ona jest dla człowieka nieużyteczna, a wręcz jest niebezpieczna, dlatego że człowiek nie potrafi ją ujarzmić. I myślę, że Pan Jezus właśnie z każdym z nas chce zrobić tak, żeby nas poskromić. Ale to nie znaczy, żeby nas ujarzmić tylko dlatego, żebyśmy byli ujarzmieni albo poskromieni. Nie, to znaczy, żeby tą naszą energię, to, co mamy, jakieś cechy naszego charakteru, nasze usposobienie, ukierunkować. Ukierunkować i wtedy możemy być dla Pana użyteczni. Oczywiście, jeśli są jakieś cechy naszego charakteru, które są niezgodne, jeśli ze Słowem Bożym, z tym opisem człowieka Bożego, który jest, to musimy to zmieniać. Ale jakieś usposobienie każdy z nas ma i to może być używane dla Boga. Jeszcze jedno chciałbym zwrócić uwagę, że pokora oznacza również cierpliwość i wytrzymałość. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, w 2 wierszu Słowo Boże mówi: z wielką, z wszelką pokorą, łagodnością i cierpliwością znoście jedni drugich w miłości. Znoście jedni drugich w miłości. Czy my się nawzajem znosimy? Czy nie jest czasem tak, że z naszego własnego ego wyolbrzymiamy jakieś wady drugiej osoby, a nie widzimy żadnych jego zalet? Czy nie jest tak, że jeśli ktoś coś robi, to zaraz doszukujemy się gdzieś tam dziury w całym, bo mógł to zrobić lepiej, bo użył niewłaściwych słów albo tym podobnym? Tak długo, dopóki będziemy umniejszać zalety naszych braci i sióstr, a nie będziemy widzieć tego dobrego wszystkiego, co oni robią, to nie jest właściwe nastawienie. Myślę, że też to jest dobrym nastawieniem nawet wśród świata, który nas otacza. Chciałbym podać taki przykład też, który bardzo mi się spodobał. Był pewien starszy diakon, sługa Boży, który miał bardzo kłótliwego sąsiada. Miał takiego sąsiada, z którym sobie nie miał poradzić, on bez przerwy mu robił na złość. I w końcu kiedyś ten starszy brat powiedział publicznie: ja tego mojego sąsiada zabiję. Tego sąsiada przy tym nie było. Jak to usłyszał, no to go to rozbawiło. Ciekawe, co się teraz stanie. No i oczekiwał na pierwsze spotkanie z tym. Spotkanie przebiegło normalnie i okazało się, że ten starszy brat, zamiast go w jakiś sposób teraz doprowadzić do tego zgonu, tak jak on sobie to wyobrażał, wyświadcza mu same usługi. Czyni dobro. W jakichś drobnostkach. I tam cała historia tego była. Oni gdzieś tam mieszkali nad jakąś rzeką i zdarzyła się sytuacja, że żona tego sąsiada wpadła do tej rzeki. I pierwszy, który ruszył na ratunek, to był właśnie ten starszy brat. I jak wyratował tą żonę, to ten sąsiad do niego przyszedł: teraz zrozumiałem, co mi powiedziałeś, co powiedziałeś publicznie. Teraz mnie zabiłeś. Powiedz mi, co ja mam czynić. I to jest właściwe nastawienie i odpowiedź na wszystko. Nie. To jest pokora, która powinna nas cechować. Nie nastawienie agresywne, żeby od razu odpowiadać słowem za słowem, ale być pokornym. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe i to nie przychodzi samo z nas, ale myślę, że jeśli poddamy się Bogu, to wtedy będziemy mogli rzeczywiście być pokornymi. Dalej tu mamy napisane, że błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Odszukałem sobie, co to znaczy łaknienie i pragnienie. I przeczytam taką definicję. Łaknienie to jest popęd wywołany niedoborem pożywienia skierowany na zaspokojenie głodu, a pragnienie to jest jedna z najbardziej podstawowych potrzeb biologicznych organizmu przejawiająca się w popędzie ku pobieraniu odpowiedniej ilości wody. Dwa takie bardzo intensywne, mocne słowa, które mówią, że człowiek do czegoś musi dążyć, żeby żyć, bo tu jest mowa o łaknieniu i pragnieniu. I teraz, jeśli popatrzymy, że tu jest mowa o sprawiedliwości, to może się to odnosić do ludzi, którzy nie poznali Boga, ale myślę, że do nas też. Jeśli pragniemy Bożej sprawiedliwości, jeśli pragniemy, żeby ta sprawiedliwość pokazywała się w naszym codziennym życiu, to myślę, że to jest właściwe pragnienie i łaknienie. Ale to musi wypływać z nas. Łaknąć i pragnąć to są takie słowa, że bardzo czegoś potrzebujemy. Gdybyśmy nie mieli wody, no to byśmy umarli. Jeśli naszej duszy właśnie nie damy sprawiedliwości, nie damy pokarmu, to ta dusza będzie tak ledwo wegetować. Musimy bardzo tego chcieć. Dalej mamy mowę o tym, że błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Sprawdzianem tego, jak daleko jesteśmy poddani Panu Jezusowi, jest to, jak chętnie potrafimy dzielić się z innymi tym, co mamy. Jeśli Bóg nam dał coś, to nie jest niczym wielkim, to jest wiele miejsc, które o tym mówią. Jak przeczytamy w Ewangelii Jana w siódmym rozdziale, kiedy Pan Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie, i pisze, że z wnętrza Jego popłyną wody rzeki żywej. Czasami to z nami wierzącymi jest tak, że jesteśmy z takim stawem, który nie ma odpływu żadnego. A tu jest mowa o wodzie i o rzece, która płynie. Jeśli Bóg nam coś dał, napełnił nas czymś, to my teraz musimy tylko przekazywać to dalej. Tu musi być jakiś odpływ z naszego życia. A niestety jest czasami tak, że jest taki staw, który się ledwo rusza, coś do niego tam wpływa, ale nic nie wypływa. I to myślę, że to też jest ważne, żebyśmy przez, oczywiście głosząc słowo, ale przez to też wszystko, co nam Bóg dał, byli miłosierni i dawali innym. Myślę, że to miłosierdzie to też jest nie tylko to, że dajemy coś z naszych rzeczy materialnych, ale może też być tak, że dzielimy się albo troszczymy się o innych, jeśli ktoś jest wyposażony w coś duchowo, to może się dzielić z innymi. Jeśli ktoś siedzi na zgromadzeniu samotny, jeśli ktoś nie ma nikogo, kto by z nim porozmawiał, to myślę, że takie, jeśli ktoś pójdzie, porozmawia, zajmie się jego problemami, przedstawi mu coś ze Słowa Bożego, to jest też okazywanie miłosierdzia. Jak również właśnie okazywanie miłosierdzia tym, którzy nie znają Boga przez głoszenie im Ewangelii. Dalej czytamy, że są szczęśliwi czystego serca, albowiem oni będą oglądać Boga. Jak można mieć czyste serce? Czyste serce można mieć tylko w jeden sposób. To Bóg daje czyste serce. Jeśli człowiek się nie narodzi na nowo, to nie ma tego początku w ogóle. Nie ma tego pierwszego etapu, czyli tego napełnienia. Nie zostaniemy napełnieni tym nowym życiem, tym czystym życiem od Boga. I teraz my, to też można na to z różnych punktu widzenia popatrzeć. W Hebrajczyków nas Słowo Boże wzywa, żebyśmy się uświęcali. W liście do Tesaloniczan, żebyśmy mieli też czyste ciała. Później w liście do Filipian jest mowa o czystości myśli. My jako chrześcijanie mający do czynienia z świętym, czystym Bogiem, musimy sami być święci i czyści. Dalej mamy napisane, że błogosławieni czy szczęśliwi pokój czyniący. Kiedy dawno temu czytałem, to od razu mi się wydawało, że tu powinni być ci wszyscy, którzy dostają Nobla za czynienie pokoju na świecie. Ale myślę, że to nie o to chodzi. Kiedy wynotowałem sobie taką statystykę znalazłem ciekawą, że od 1480 roku do 1941 w Wielkiej Brytanii było 78 wojen, Francji 71, Hiszpanii 64. I ktoś policzył, że w ciągu 4000 lat mieliśmy tylko 300 lat pokoju. Skąd się to bierze? No bierze się to stąd, że człowiek jest właśnie, tak jak mówiłem, pod wpływem szatana. I wszystkie nasze własne ambicje, wszystkie nasze własne dążenia ludzkie do władzy, do pieniędzy powodują to, że człowiek żyje w stanie praktycznie ciągłej wojny. Jeśli nie tu, no dzisiaj jak na świat popatrzymy, przecież gdzieś się toczy wojna. Przecież nie jest tak? I nie może tak być, że człowiek, który właśnie znowu na nowo się nie narodzi, będzie żył w pokoju. Nie ma pokoju dla ludzi, którzy nie znają Boga. Dalej jest mowa o tym, że cierpimy, szczęśliwi są, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, a dalej jest mowa, którzy jesteście szczęśliwi, gdy was złorzeczyć i prześladować was będą ze względu na mnie. To jest coś, co mówiliśmy wcześniej. Jeśli nie jesteśmy stąd, jeśli uznajemy, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem, będziemy cierpić prześladowanie. Ale, jak Piotr chyba mówi, nie z powodu tego, że jesteśmy złodziejami, zbójcami, ale z powodu sprawiedliwości i drugie jest wymienione, z powodu ze względu na mnie. Czyli jeśli świat nas prześladuje, to jest pewien paradoks, bo jeśli jesteśmy prześladowani, to chyba nie jesteśmy szczęśliwi w tym momencie. Ale jeśli gdzieś tam daleko widzimy, że to prześladowanie, czy to, że jesteśmy zniesławiani, czy kłamliwie na nas mówią, jest ze względu na Pana Jezusa, że my czynimy dobrze, mówimy tak jak Słowo Boże, żyjemy tak jak Słowo Boże mówi, to wtedy gdzieś tam daleko jednak jest to, może niedaleko, ale jest to w głębi nas, że jesteśmy szczęśliwi. Na koniec chciałbym powiedzieć taką mądrą sentencję, że tajemnica szczęścia nie zawiera się w czynieniu tego, co chcemy czynić, ale w nauczeniu się lubienia tego, co powinniśmy czynić. Bo każdy z nas chętnie czyni to, co chce, ale jeśli nauczymy się lubić czy chcieć czynić to, co powinniśmy, będziemy szczęśliwi. Musimy pamiętać o swoim duchowym ubóstwie. Jeśli naprawdę przyjęliśmy Pana Jezusa do swojego serca, musimy to udowadniać przez nasze życie. Nie możemy być obojętni, nie możemy być takimi półchrześcijanami, którzy tutaj żyją, tutaj są w tym miejscu akurat, są chrześcijanami, potem wychodzą, prowadzą jakieś zupełnie oddzielne, inne życie. Tak się nie da. Musimy zachować skromność ducha, pokorę. Musimy być czuli na potrzeby innych. Musimy karmić naszego duchowego człowieka, naszą duszę, bo wtedy dopiero ta dusza będzie przewodzić, będzie rządzić w naszym życiu. Musimy czytać Biblię. Jeśli będziemy otwierać nasze pismo, które mamy i będziemy mieli świadomość, że tysiące ludzi albo nawet miliony ludzi nie ma możliwości czytania tego słowa, będziemy sobie to bardziej cenić. Będziemy wiedzieć, że to jest też łaska, że możemy mieć to słowo, możemy je czytać. Pan Jezus powiedział, że będzie z nami do skończenia świata. Jak już kiedyś mówiłem, jest to wielka obietnica i radość dla nas, ale jest to też wielka odpowiedzialność. Żyjemy w obecności Boga. Nie żyjemy w świecie, gdzie Boga nie ma. Jeśli przyjmiemy mocno słowa, wczoraj też żeśmy o tym mówili, jeśli naprawdę uczepimy się tych słów, które są napisane i to dosłownie tak, jak są napisane, bo my czasami czytamy jakieś wiersze, już wydają nam się takie oklepane, bo tyle razy żeśmy to czytali. Ale chwyćmy się mocno tego słowa, które jest napisane dosłownie. Jeśli ktoś wierzy, wszystko inne, Królestwa Bożego szukajcie najpierw, wszystko inne będzie nam dodane. Jest tak napisane? Wierzymy w to, czy nie? Żyjemy według tego, czy nie? Naprawdę potrzeba nam wszystkim wiary. A więc uznajmy Boga, poddajmy się Jemu, oddajmy swoje życie pod Jego kierownictwo. A wtedy będziemy naprawdę szczęśliwi.